Agnieszka Michajłow, witam Państwa. To jest program Nie Tylko Metropolia. Smród wysypisk śmieci, gdzie prym wiodą oczywiście nasze gdańskie szadułki, hałas zakładów przemysłowych, tiry pełne żwiru rozjeżdżające drogi i stanowiące totalne zagrożenie dla wsi i małych miejscowości. Wiatraki i ich jednostajny szum. To wszystko utrudnia życie mieszkańcom Pomorza. No pewnie nie tylko mieszkańcom Pomorza, bo podobne problemy są też w innych regionach. Są też fermy kurczaków, lisów, chlewnie. W starciu z inwestorem czy urzędnikiem obywatel zazwyczaj jest na przegranej pozycji albo na pewno na słabszej. Mówi się mu, że jak jest wysypisko śmieci, to po prostu musi śmierdzieć. A na to, że koło jego domu wyrosła nagle kopalnia, no to nie można nic zrobić, bo to zupełnie normalne, bo przecież nie można blokować swobody rozwoju gospodarczego. I o tym chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Czy tak jest? Bo wydaje mi się, że tak właśnie jest. I czy tak musi być? I czy coś można zrobić? I co można zrobić, co powinno się robić? Witam gości. Danuta Makowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Radosław Rzepecki, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dzień dobry. Błażej Konkol, Wójt Trąbek Wielkich.
Dzień dobry. Państwu.
A w Słupsku Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo. Dzień dobry, słyszymy
dzień dobry,
się?
Panie. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam Państwa. Dobrze, to może zacznijmy od tego, czy jest tak dokładnie, jak mówię, że mieszkańcy mają pewne uciążliwości, a wszyscy na to tak patrzą i mówią, że wszystko jest zgodnie z prawem. No pochylają się nad tymi naszymi problemami, ale w gruncie rzeczy jest jak jest. Ja zacznę od panów wójtów, jeśli państwo pozwolą. Dlaczego jest tak, że wy pozwalacie na wchodzenie na swój teren inwestorów, których działalność potem jest uciążliwa dla mieszkańców? Wójt Konkol, proszę.
Panie redaktor, to nie tak do końca jest, że pozwalamy każdemu wejść.
Pan ma dwie żwirownie, prawda?
O, ja mam więcej żwirowni. I mam dość duże doświadczenie niestety w tym zakresie, więc to nie jest tak, że pozwalamy wszystkim wejść, bo gdyby tak było, to byśmy się dzisiaj spotkali pewnie w jeszcze ostrzejszym programie i dyskutowalibyśmy jeszcze bardziej ostro. Natomiast każdy z samorządowców, każda z instytucji ma swoje uprawnienia decyzyjne. Oczywiście w tym zakresie również ma gmina. My generalnie konstruujemy przestrzeń gminną poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są uzgadniane z wieloma instytucjami i też w tych planach znajdują się kierunki rozwoju gminy. Jeżeli jest ten plan rzeczywiście bardzo restrykcyjny i uzgodniony przez wszystkie instytucje, no to rzeczywiście można skutecznie zablokować wiele inwestycji typu ferma, nie wiem, trzody chlewnej, ferma
kurczaków. A panu się zdarzyło zablokować taką inwestycję?
To znaczy udało się zablokować jedną z inwestycji. W tej chwili staram się zablokować jeszcze jedną inwestycję dotyczącą małej żwirowni. W jednej z miejscowości, gdzie rzeczywiście to jest to bezsensowne. Natomiast procedura administracyjna niestety musi postępować. Ja tego nie mogę zatrzymać. Oczywiście staramy się, też wnioskujemy do ustawodawcy o zmianę tutaj, żeby mieszkańcy nasi byli stroną, czyli protesty mieszkańców, żeby były istotnym elementem w procesie wydawania decyzji, chociażby środowiskowej. Bo na dzień dzisiejszy protesty mieszkańców tak naprawdę to nie jest argument do tego, żeby nie wydać pozytywnej decyzji środowiskowej.
To jeszcze o tym, dlaczego tak jest, zaraz zapytam. Natomiast chciałam pana zapytać na pana wójta Dawida Litwina. Pan ostatecznie, rozumiem, że zgodził się na te żwirownie, przeciwko której protestowali mieszkańcy?
Pani redaktor, próba usiłowania otworzenia żwirowni w miejscowości Dąbrówno w gminie Potęgowo oczywiście była oprotestowywana przez mieszkańców i wcale się nie dziwię, tak? Bo nikt z nas nie chciałby tirów przejeżdżających przez naszą miejscowość, tego hałasu, tego kurzu. Trzeba tutaj zrozumieć postępowanie i upoważnienia wójta w wydawaniu decyzji związanych z wydobyciem żwiru. Tak naprawdę my jako samorządowcy wydajemy w tym postępowaniu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Czyli zwracamy uwagę na to, żeby znalazły się w tej decyzji zapisy mówiące o tym, żeby to wydobycie żwiru było jak najmniej uciążliwe dla środowiska.
Ale wie pan, że to jest w sumie fikcja, prawda?
Proszę?
To po prostu jest uciążliwe. To jest po prostu fikcja, że coś może być mało uciążliwe.
Jasne, jest to.
Działalność takiej żwirowni to jest po prostu uciążliwość.
Jasne, jest to uciążliwość i to i z panią redaktor w 100% się zgadzam. Z tym, że trzeba zrozumieć postępowanie wójta. W decyzji o lokalizacyjną określa, w naszym przypadku określił marszałek, czyli wskazał, że jest tam złoże żwiru i decyzję na wydobycie również będzie wydawał marszałek. To nie wójt wydaje decyzję związaną z wydobyciem żwiru.
No trochę tak się spodziewałam, panowie, takich odpowiedzi, że wy coś tam możecie, ale nie za wiele możecie, że wy się trochę staracie, ale tak nie do końca możecie.
Trzeba znać jakby całą procedurę administracyjną uzyskania koncesji na wydobycie żwiru, tak? I odpowiedzialności
ja
za to.
Żwirze, bo mówiliśmy też o tych, tak,
ale bardzo
wiem,
podobna, albo bardzo podobna sytuacja jest w przypadku ferm, tak? Nie ma jakby jednej instytucji, która będzie odpowiadała od początku do końca za przebieg danego procesu
czyli
inwestycyjnego.
Czyli nikt nie ponosi odpowiedzialności, bo wszyscy ponoszą odpowiedzialność.
Odpowiedzialność ponosi każdy po troszeczku na swoim odcinku i to jest cały klucz problemu.
Panie wójcie, i dlatego wszystkie jednostki samorządowe, rządowe powinny ze sobą współpracować.
A nie współpracują?
Na razie współpracują, ale tylko w bardzo wąskim zakresie. Ja zamierzam zwiększyć integrację tej współpracy, dlatego że tak jak mówił pan wójt, każda jednostka ma swoje kompetencje, ale są tak zwane kierunki rozwoju regionu, województwa, które powinny być spójne i jasne dla wszystkich instytucji, które mają jakieś decyzje, które odgrywają ważną rolę w postępowaniu administracyjnym dla tych przedsięwzięć. A ja chciałam powiedzieć tak, prawo powinno służyć społeczeństwu. Ale co zrobić, jeśli to społeczeństwo nie zna prawa i nie potrafi tego prawa wykorzystać dla siebie? Prosty przykład. Aby uniknąć przykrych niespodzianek tych, którzy planują mieszkanie w danej okolicy, zamieszkanie w danej okolicy, zachęcam do sprawdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentów przestrzennych. One powinny
w porządku
być także opracowywane z udziałem mieszkańców,
ale
żeby
wiedzieli.
To jest
świetny pomysł. Tylko wie pani, po pierwsze, w praktyce bardzo często w gminach, w mniejszych gminach nie ma planów zagospodarowania, więc tak naprawdę jest tylko studium bardzo ogólne
Ale pytanie, dlaczego nie ma? Po to są mieszkańcy, którzy wybierają radnych.
Dlaczego panowie wójtowie nie macie 100% planów zagospodarowania?
Z bardzo prostego względu, że wiele słabszych gmin po prostu nie stać na miejscowe plany, bo one są dosyć drogie. Natomiast
przepraszam, a czy stać państwa na to, żeby wprowadzać na zasadzie uzgodnień o warunkach zabudowy inwestycje, które kompletnie nie służą społeczeństwu, są uciążliwe i nawet są niezgodne ze studium uwarunkowań przestrzennego, czyli
ale
nie
to są jakieś patologiczne przypadki.
To są częste przypadki, ponieważ mamy chaos przestrzenny w województwie.
Dyskusja będzie się toczyła dalej, ale na razie jest przerwa reklamowa. Ona musi być w radiu. Nie tylko Metropolia i goście Danuta Makowska, Radosław Rzepecki, Błażej Konkol i Dawid Litwin. Rozmawiamy o pewnych uciążliwościach, a teraz właściwie skupiliśmy się na planach. Także to tak, wasza wina w gminach, bo gdybyście mieli plany zagospodarowania, to inwestor nie wybudowałby na przykład kurnika w miejscu, w którym my mieszkamy.
Panie redaktor, od wielu lat, jak powstały samorządy, kwestionujemy ustawę o planowaniu zagospodarowania przestrzennym. W tej chwili, tam gdzie nie ma planów, na podstawie warunków zabudowy, dzielimy teren rolny na 30 arów tak zwanych i na każdym z tych terenów możemy postawić sobie dom, bez względu, czy wójt chce, czy nie. Wójt może wydać negatywne warunki zabudowy, inwestor odwołuje się do samorządowego kolegium, kolegium uchyla i w efekcie wójt musi te warunki wydać. Więc to jest podstawowa rzecz. Zmieńmy ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Wiem, że ministerstwo
infrastruktury... To mnie tak nie martwi, bo nawet jeśli ktoś wybuduje koło mnie niezbyt ładny dom, no to jakoś to przeżyje, tak? Chociaż poczucie estetyki może będzie miała naruszone.
Ale wie pani, ile z tego jest uciążliwości? Rolnik nie może stosować oprysków w odległości około już 50 metrów, bo tam jest dom, tak? To jest kolejna uciążliwość.
No dobrze,
nikt nie patrzy, kiedy dociągniemy wodociąg, kiedy zrobimy drogę, tak? No, mieszkaniec przychodzi z Gdańska, mieszkał w bloku, tak, gdzie miał ulicę piękną, ładną i teraz przychodzi do pięknego terenu i ma podstawowe problemy.
Ale w porządku, jak mieszkańcowi Gdańska śmierdzi gnojówka, no to trochę jest jego problem, bo przyszedł na tereny wiejskie. Ale jak mieszkaniec, nie wiem, czy Gdańska, czy czegokolwiek, tak, mieszka na Kaszubach, a nagle wyrasta mu wielka, z jednej strony może być to kopalnia żwiru i jeżdżą te tiry 40 ton co chwilę, albo na przykład ma nową chlewnię, która strasznie śmierdzi, no to już jest inna kwestia. Kwestia, tak? Tam wiem, że się odzywał pan wójt Potęgowa.
Jasne. Pani redaktor, to ja chciałbym się pokrótce odnieść tylko do słów pani dyrektor Makowskiej i zwrócić uwagę na to, że pani dyrektor w tych przedsięwzięciach również uczestniczy i wydaje nam chociażby uzgodnienia do środowiskowych uwarunkowań realizacji danego przedsięwzięcia. W każdym przedsięwzięciu bierzemy pod uwagę głos społeczeństwa i tak w przypadku gminy Potęgowa to, co zapisaliśmy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, to na przykład ograniczyliśmy transport wywozu do około 40, do 40 transportów dziennie. Zapisaliśmy w decyzji, że nie ma możliwości przesiewania żwiru na terenie danej żwirowni. Zapisaliśmy, że nie ma wydobywania żwiru w okresie jesienno-zimowym. To są te rzeczy, na które my mamy wpływ, ale trzeba zdać sobie z tego, co tutaj wójt Konkol mówi odnośnie tego, jakie my mamy prawa i jakie mamy możliwości ograniczania oddziaływania na środowisko i na ludzi.
Ja mogę powiedzieć tyle, że zgoda, inwestorzy mają prawo do realizacji swoich zamierzeń, nawet jeśli są uciążliwe, żwirownie, biogazownie, zakłady utylizacyjne, ale inwestorzy powinni uzgadniać wcześniej swoje inwestycje z mieszkańcami. Niezależnie od tego, że w procedurze postępowania administracyjnego jest taka możliwość, w ciągu 21 dni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje protesty. Natomiast właściwy rozwój gospodarczy z udziałem tychże inwestycji uciążliwych, bo one są potrzebne. Powiedzmy sobie szczerze, biogazownie to zakłady utylizacyjne na obszarach wiejskich, tak można powiedzieć, które utylizują odpady organiczne, odchody zwierzęce i zamieniają w źródła energii odnawialnej, prąd elektryczny, ciepło. To jest potrzebne. Zakłady utylizacyjne również są potrzebne, ale to samo ze żwirowniami. Natomiast ogromną rolę odgrywają tak zwane nowe technologie, czyli takie rozwiązania inwestycyjne, instalacji, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, a także na człowieka, czyli redukują te wszystkie uciążliwości i my jesteśmy za tym, aby powstały tego typu instytucje, tego typu instalacje, ale nie przy zabudowie mieszkalnej i w takim zakresie, na podstawie takich technologii, które służą
wszystkim. Ale taka instalacja ma docelowo być w Gdańsku, spalarnia, tak? I wiemy, że wcale nie ma zgody okolicznych, szczególnie mieszkańców, bo były robione takie badania, żeby spalarnia była w Szadułkach. Jeszcze przed przerwą krótko chciałabym oddać głos panu Radosławowi Rzepeckiemu, który jest wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska w Gdańsku. Jak z pana punktu widzenia wygląda ta kwestia, no takiego trochę tutaj przerzucania się argumentami, kto coś może, a kto nie może, a potem jak w praktyce to wygląda, bo przecież wy kontrolujecie różnego rodzaju, no już działalności.
Pani redaktor, drodzy słuchacze, pierwsza zasadnicza kwestia. Faktycznie obecnie w Polsce problemem jest to, że jest bardzo dużo organów ochrony środowiska. Z jednej strony mówimy o organach,
a od przybytku głowa podobno nie bolała.
No właśnie, czyli z jednej strony mówimy o organach, które są organami określającymi warunki funkcjonowania danych przedsiębiorców, czyli są to generalnie organy samorządowe, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa pomorskiego, a także w określonym zakresie regionalny dyrektor ochrony środowiska. Z drugiej strony mamy organy, które są organami kontrolnymi, czyli możemy tutaj mówić m.in. o Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska czy Okręgowym Urzędzie Górniczym. Czyli mamy tutaj z jednej strony taki podział kompetencji. I teraz tak, jeżeli chodzi o organy kontrolne, to organy kontrolne sprawdzają tylko i wyłącznie stan prawny, który jest obecnie, ze stanem faktycznym, który żeśmy zastali w danym miejscu, które kontrolujemy.
A to kto ma powiedzieć na miejscu, że ten stan faktyczny no, nie jest akceptowalny w pewnym momencie? Ja rozumiem, że coś jest zgodne z jakimiś decyzjami, ale przecież pan wójt, jak jest gospodarzem na danym terenie i pojedzie w dane miejsce i trzy razy będzie w ciągu miesiąca i będzie śmierdziało i mieszkańcy będą mówili, że śmierdzi, no to stan faktyczny jest taki, że to jest uciążliwość.
Tak, pani redaktor już odpowiada na te kwestie, więc w pozwoleniach, czy to zintegrowanych, czy w pozwoleniach takich indywidualnych w zakresie gospodarki wodnej, czy gospodarki odpadami, mamy określone te warunki. I teraz tak, jeżeli inspektor kontroli jedzie na miejsce, to porównuje to, co jest ze stanem, który jest zawarty w danym pozwoleniu, na przykład wodnoprawnym, i ma możliwość, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, pobierania próbek na przykład do badań. Ponieważ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi również Państwowy Monitoring Środowiska, ma w swoich strukturach laboratorium. I wówczas badamy takie próby na przykład wodne i porównujemy to, co nam wyszło, z tym, co jest w pozwoleniu. Jeżeli są przekroczenia w danej próbie.
A pan już mówi tutaj o jakichś skażeniach, tak?
Tak, no to znaczy o przekroczeniach wszystkiego rodzaju gdzieś tam w decyzjach.
A ja myślę, tak naprawdę wydaje mi się, znaczy, bo jeśli to jest, coś jest skażone, to już jest jakby złamanie prawa. Ja myślę o takiej pewnej płynnym miejscu, w którym coś uznajemy, że jest uciążliwe i to nam przeszkadza w życiu, ale niekoniecznie jest niezgodne z prawem. I na to, rozumiem, już paragrafu nie ma.
Pani pani redaktor, oczywiście, że nie ma paragrafu. To jest pierwsza zasadnicza kwestia, bo jeżeli tutaj mówimy przede wszystkim o odorach, to musimy zwrócić uwagę na jedną kwestię, że w przepisach prawnych w Polsce, ale również w Unii Europejskiej, nie jest to określone w żaden sposób. Czyli mamy taką jakby lukę w prawie i tak naprawdę, tak jak pani redaktor sobie zdaje sprawę, organy administracji publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Jeżeli nie ma prawa, nie mamy możliwości sprawdzania pewnych rzeczy. Ale co robi wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kiedy ma jakieś...
To musimy to już po przerwie, bo teraz będzie reklama, a potem do wiadomości, a potem my wracamy. A w Radiu Gdańsk program Nie Tylko Metropolia i w studiu goście, w studiu w Gdańsku Danuta Makowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Radosław Rzepecki, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Gdańsku i Błażej Konkol, wójt Trąbek Wielkich, a w Słupsku Dawid Litwin, wójt Potęgowa. Państwo także piszą, jeśli by uwzględnić te wszystkie postulaty, to można w ten sposób storpedować każdą inwestycję. To jak rozumiem, to o czym tutaj też rozmawialiśmy. Piszą państwo także, że na wsi musi śmierdzieć. Owszem, my się zgadzamy, że na wsi musi śmierdzić, ale niech śmierdzi na wsi naturalnie. My tutaj rozmawiamy akurat o takich spotęgowanych, między innymi smrodach, ale jak wiemy, to nie jest tylko kwestia wsi. Skończyliśmy na panu Radosławie Rzepeckim i doszliśmy do momentu, w którym co wy robicie jako wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w tych takich drastycznych przypadkach, o których tutaj także rozmawiamy.
A więc dobrze, pani redaktor, wracamy do kwestii odorów. Więc wspomniałem przed przerwą, że kwestia odorów jest nieunormowana w przepisach prawnych. Ale co może zrobić wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kiedy wpływają do niego skargi dotyczące uciążliwości tego rodzaju? A więc wojewódzki inspektor ochrony środowiska może pojechać i sprawdzić, czy działa poprawnie instalacja. Bardzo często zdarza się...
A jak będzie czuł, że śmierdzi, to co?
No właśnie, no to ustalamy przyczynę tego odoru, to jest zasadnicza kwestia. I bardzo często zdarza się tak, na przykład tak jak mieliśmy w portserwisie słynnym jakieś kilka miesięcy temu, że mieszkańcy zgłaszali uciążliwości odorowe i ustaliliśmy przyczynę. Przyczyną po prostu była awaria pompy w oczyszczalni i tam był zastój i to powodowało znaczne uciążliwości odorowe. Czyli sprawdzamy poprawność funkcjonowania instalacji.
Tak, w Szadułkach też powódź spowodowała, tak, czy ten deszcz spowodował, tak, ten smród.
Tak, też deszcz spowodował te uciążliwości odorowe.
Ale i co z tego, można by powiedzieć, co z tego, że idziecie i stwierdzacie, że faktycznie mieszkańcy mają rację, że śmierdzi albo jest jakaś inna uciążliwość? Czy z tego są jakieś takie konsekwencje, które są odczuwalne?
Pani redaktor, pierwsza zasadnicza kwestia. Jeżeli stwierdzamy, że coś nie działa poprawnie w instalacji, więc zobowiązujemy od razu do podjęcia działań takich, aby dany zakład podjął działania naprawcze. Możemy również wydać zarządzenia pokontrolne zobowiązujące dany zakład do ograniczenia uciążliwości odorowych. I to już od zakładu zależy, jakie podejmie działania. Tak między innymi było z zakładem utylizacyjnym Szadułki, czyli były wydawane dwukrotnie zarządzenia pokontrolne, tak aby jak najszybciej podjąć działania organizacyjne i finansowe zmierzające ku tego, aby ograniczyć te uciążliwości. No, zdaję sobie sprawę, że z tej instalacji cały czas będzie śmierdziało, ale jeżeli porównamy to, co. No właśnie, ale to, co porównamy z tym, co było na przykład w miesiącu sierpniu, a z tym, co mamy dzisiaj, to faktycznie te działania, które były podjęte po wydaniu zarządzenia.
A nie pogoda po prostu jest lepsza? Przepraszam, że wejdę w słowo, taka mniej sprzyjająca temu smrodowi?
Pani redaktor, to wszystko ma również wpływ na to, ale w tym przypadku na przykład no, też podjęto działania zmierzające ku temu, żeby ograniczyć tą uciążliwość, która się pojawiła poprzez inwestycje. Tak jak pani tutaj dyrektor Makowska wspominała, trzeba wprowadzać nowe technologie, nowe rozwiązania, tak żeby pewnego rodzaju uciążliwości ograniczać. W przypadku Szadułek wiemy, że to jest budowa na placu dojrzewania kompostu zadaszenia. I to w jakiś sposób rozwiąże te uciążliwości, które się pojawiły w tym zakresie.
Ale jak zwykle najważniejsza jest według mnie profilaktyka, bo my cały czas mówimy o tym, że te inwestycje uciążliwe są i jak zmniejszyć ograniczenia.
No i one będą pewnie, prawda? Będą.
Ale właśnie chodzi o to, że nie muszą być. Ja może wspomnę tylko krótko.
Muszą?
Nie, nie muszą być uciążliwe. Znam zakłady utylizacyjne, które nie wydają żadnych nieprzyjemnych zapachów. To samo z biogazowniami, czyli nowe technologie to raz, odpowiednia lokalizacja to dwa, czyli aktywne uczestnictwo mieszkańców jest niezbędne w różnych procesach planistycznych,
dobrze,
przygotowujących dokumenty
dobrze,
strategiczne.
To porozmawiajmy właśnie o tym, czy i jak prowadzony jest, jakby, rozumiem, taki dialog z mieszkańcami, tak?
Dialog jest niezbędny,
na etapie planowania.
Inwestycji. Tak.
Panowie wójtowie, przychodzi do was inwestor, nie wiem, zgłasza się inwestor, mówi, że chce wybudować wielką chlewnię, tak? piątą, dziesiątą w danej gminie, bo z tego, co mówiła mi pani Danuta Makowska, są takie tereny, na których mnóstwo jest takich
inwestycji. Coraz więcej.
I wy co robicie wtedy? Wy tylko liczycie te pieniądze, które popłyną w podatkach? Czy robicie coś więcej? Czy rozmawiacie z ludźmi? Czy patrzycie, czy na tym terenie to po prostu nie jest dość? Ja tylko dodam, że jest już z nami pan Jarosław Paczos, Forma Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy, że pan jest. Co robicie, panowie wójtowie? Może zacznijmy od pana Dawida Litwina.
Już może odpowiem. Nie jest tak, jak pani redaktor tutaj mówi, że od razu siedzimy, liczymy pieniądze z podatków, które do nas wpłyną. Oczywiście rozmawiamy ze społeczeństwem. Pierwszym moim krokiem jest rozmowa z radnymi, z sołtysami, a później staram się zorganizować spotkanie w danym sołectwie, gdzie ta inwestycja miałaby powstać. Zapraszam bardzo szeroko mieszkańców, nie tylko danego sołectwa. Staram się zapraszać również inwestorów. Czasami jest tak, że inwestor uczestniczy we wszystkich spotkaniach. Czasami jest tak, że na pierwszym
chętnie?
Na pierwszym spotkaniu. Znaczy zazwyczaj jest tak, że chętnie, bo chcę powiedzieć o tym, co będzie robił, w jaki sposób będzie robił, jakie nowe technologie chce zastosować i chcę odpowiedzieć. Jest osobą, która powinna odpowiadać na pytania mieszkańców związane chociażby z uciążliwością, jeśli chodzi o odór, o zapach, o transport.
A czy to jest tak, że inwestor powinien się trochę wkupić w lokalną społeczność, czyli jakby jakoś jej zrekompensować ewentualne uciążliwości? Czy o tym się rozmawia? Czy to jest tak, że może nie wypada mówić, a może to po prostu jest oczywiste, że
redaktor, może ja się włączę.
Danuta Makowska.
Profesjonalny inwestor, bo do nas przychodzą również inwestorzy z zamiarem wybudowania określonej instalacji, określonego przedsięwzięcia. I ja zadaję zawsze pierwsze pytanie. Czy była rozmowa z mieszkańcami? Bo to jest podstawa. Profesjonalny przedsiębiorca, inwestor mówi tak, rozmawiałem. Na własny koszt zorganizowaliśmy spotkania z mieszkańcami, pokazując im pozytywy, a może i negatywy tego przedsięwzięcia. Uzgadniamy z mieszkańcami nawet trasy czy wywozu kruszywa, czy dowozy substratu do biogazowni i tak dalej. Czyli tutaj niezbędna jest akceptacja społeczna. Ja się bardzo cieszę, że doszedł do naszego grona przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Zaraz bo zapytamy, dzisiaj, jak to z jego punktu widzenia
bo dzisiaj, ja może jeszcze dokończę, bo dzisiaj rozwój gospodarczy nie może odbywać się bez akceptacji społecznej. Mówimy o tak zwanym złotym kwadracie, gdzie elementami jest biznes musi mieć wsparcie i współpracę z lokalną władzą, samorządami, z naukowcami po to, żeby można było wprowadzać nowe technologie, innowacje, które mają zmniejszyć uciążliwości i w stosunku do człowieka i zmniejszyć negatywne wpływy danej inwestycji na przyrodę, na środowisko przyrodnicze. Następny ważny czwarty element to jest akceptacja społeczna, czyli
dobrze, teraz,
udział wójt, organizacji Konkol. Przy planowaniu inwestycji.
Po pierwsze pytanie o te konsultacje, a po drugie pytanie o to wkupowanie się inwestora.
Panie redaktorze, przede wszystkim musimy zachować się profesjonalnie. To nie może wyglądać w ten sposób, że jakoś tam się chcemy wkupić, bo to już rodzi co najmniej dwuznaczne...
Nie, bo może jest jakaś procedura dwuznaczne. Na wkupowanie
nie,
się.
Panie redaktor, oczywiście, no jeżeli to jest inwestycja określonego typu i zniszczy nam się droga gminna, tak, która jest dzisiaj przyzwoita, to ona musi pozostać co najmniej taka, jaka jest. Tak? To taka jest podstawowa zasada. Każdy uczciwy inwestor, który przychodzi, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, rozmawia nie tylko z wójtem, z radnymi, sołtysami, ze społeczeństwem, tak? Ale oczywiście w gronie tych porządnych inwestorów zawsze znajdzie się jakaś wąska grupa, która chce coś inaczej załatwić, krótko mówiąc, tak? Czyli chce nie do końca stosować przepisy prawa, nie do końca chce się dostosować do różnego rodzaju ustaleń i to właśnie ta grupa inwestorów psuje klimat społeczny. I z takimi to trzeba walczyć i tylko znowuż, te procedury walki, ja mam doświadczenie z Ełganowem.
Tak, te to procedury, jest to słynna żwirownia, do której trafiły odpady z pod serwisu.
Te procedury są tak długotrwałe i tak skomplikowane, rozciągają się na wiele miesięcy, wręcz lat i konsekwencji nie widać. I społeczeństwo jest nieufne, bo nie widzi efektu rozwiązania tej sprawy.
A pan też żwirownię z tymi odpadami cały czas tam ma? Odpady wciąż
oczywiście,
są?
Oczywiście, cały czas jesteśmy w sądzie, czekamy na decyzję sądu administracyjnego w Warszawie. No i to jest właśnie cały problem, tak? Bo taka sprawa powinna być załatwiona w krótkim czasie. Społeczeństwo się dowiaduje, że pan XY został ukarany, bo był winny całej sprawy i wtedy zaufanie do inwestora i do gminy czy do władz jest dużo większe.
Panie Jarosławie, Forma Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Jak z pana punktu widzenia wygląda ta dyskusja, czy ten dialog z mieszkańcami? Bo rozmawiamy tutaj o różnego rodzaju uciążliwościach, różnego rodzaju inwestycjach, które są uciążliwe, czasem po prostu jakimś działaniu inwestorów. Czy na jakimś etapie i na jakim, czy to właśnie przed rozpoczęciem pracy danego inwestora jest ten dialog pana zdaniem, czy go zazwyczaj nie ma?
Może się jeszcze głębiej przedstawię Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, ale też Stowarzyszenie Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego. Wracając do pani pytania, czy ten, tak, chodzi o szadełki. Czy ten dialog jest? Jest, ale bardzo formalny. Natomiast brakuje też od strony społeczeństwa takiego silniejszego zaangażowania w jakichś instrumentów eksperckich, gdzie rzeczywiście społeczeństwo mogłoby bardzo głęboko poznać problem.
Ale to co, my mieszkańcy danej miejscowości mamy szukać ekspertów, którzy udowodnią naszą tezę? O tym pan mówi?
Przede wszystkim trzeba się organizować. Stowarzyszenia, organizacje właśnie pozarządowe, to jest ważne. To jest bardzo ważne. Bez tego nie będzie społeczeństwa obywatelskiego.
Tylko bo myślę sobie, że w dużym mieście, w Gdańsku, to jest pewnie łatwiejsze. W tych mniejszych miejscowościach, kiedy to dotyczy tak naprawdę uciążliwość, nie wiem, z powodu dwóch chlewni czy kurników, to już jest zupełnie jakby inna kwestia. A to tak samo uciążliwość jest dla życia.
Ale organizacja społeczeństwa jest, tak jak powiedział tutaj pan, będą przedstawicielem tejże organizacji, jest bardzo istotna, ponieważ społeczeństwo musi wiedzieć, że może i powinno wpływać na to, co się dzieje w danej okolicy, a jednostki samorządowe mają służyć mieszkańcom, tak? I konsultować z nimi nie tylko lokalizację poszczególnych uciążliwych inwestorów i ich instalacji, ale także w kierunku, w jakim jest dana gmina przewidziana w dokumentach planistycznych, czyli jaka jest wizja, jaki jest potencjał, jakie powinno, w jakim kierunku powinna się ta gmina rozwijać. W tym celu odpowiedzialni włodarze, a wiem, że coraz więcej jest takich odpowiedzialnych wójtów i burmistrzów, bo coraz więcej my jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po prostu uzgadniamy te dokumenty planistyczne. Ich jest więcej niż było rok temu czy dwa lata temu, czyli już jest poprawa, nie ma tego chaosu przestrzennego, który sprzyja uciążliwości, czyli usadowieniu lokalizacji tych przemysłowych obiektów przy zabudowie mieszkalnej. Mhm.
Panowie wójtowie, a jakby sobie myślicie o takich tematach, tak? Bo macie za sobą jakieś gaszone pożary, jakieś konflikty lokalne, jakieś protesty małych pewnie, czy większych społeczności. Jakby myśląc o tym, co w przyszłości, to co myślicie sobie? A, uchwalimy, zrobimy to wszystko, żeby uchwalić ten plan zagospodarowania i będziemy spali spokojnie.
No nie, to tak do końca nie jest, bo uchwalenie miejscowego planu to nie oznacza, że to jest dokument raz uchwalony i on jest już na wieczność, czy tam na wiele, wiele lat. Często po uchwaleniu planu nagle część mieszkańców, czy pojawia się nowy inwestor, który chciałby już zmianę tego miejscowego planu. Więc to jest proces, który cały czas trwa i będzie trwał. Natomiast kwestia jest też jeszcze inna. Jeżeli uchwalamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktywność samych mieszkańców w ustalenia tego miejscowego planu, spotkań w sprawach miejscowego planu jest naprawdę znikoma. Jeżeli na 1000 mieszkańców przychodzi garstka u mnie w dużym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie daję ogłoszenia do sołtysa, przez ambonę, przez parafię, tak? Robię to na miejscu, w danej miejscowości, w szkole, no, żeby mieszkańcy przyszli.
Trzeba zorganizować jakiś festyn rodzinny, no, tak, no, i przy okazji te konsultacje. No jakieś takie sposoby.
No sorry, ale podczas festynu to my możemy się fajnie bawić, ale niekoniecznie uzgodnimy kierunki rozwoju.
Pan nie chce powiedzieć, że ludzie są sami sobie winni.
To znaczy nie chcę powiedzieć, tylko chcę zachęcić, żeby mieszkańcy mimo wszystko bardziej się interesowali tym, co się dzieje w gminie, miejscowymi planami zagospodarowania w sposób szczególny. Bo jest oczywiście grupa osób zainteresowanych miejscowym planem, czyli powstaje kompleks działek budowlanych, powstaje teren pod inwestycje i te osoby są zainteresowane. Cała pozostała grupa osób raczej ma albo milczące zaufanie, albo nie interesuje się tym do końca. I później, jak już wchodzi dany inwestor, no to wtedy dopiero zaczyna się problem. Tak,
Tak, ja może jeszcze, panie redaktor, bym dodał jedną kwestię, czyli tutaj mówimy o planach zagospodarowania przestrzennego i udziale społeczeństwa w udziale uchwalania tego planu zagospodarowania przestrzennego, ale chciałbym zwrócić tutaj jeszcze uwagę na jedną rzecz, że jeżeli mamy do czynienia ze stowarzyszeniami chociażby ekologicznymi, to zawsze one mają prawo uczestniczyć na prawach strony, mogą uczestniczyć w postępowaniach dotyczących wydawania konkretnych decyzji, czyli na przykład pozwoleń zintegrowanych, czyli tych licencji, które określają warunki funkcjonowania w zakresie środowiskowym. Czyli mogą dość różnego rodzaju uwagi, spostrzeżenia, sugestie, ale również potem, jeżeli są niezadowolone z samej decyzji, która powstała, to mogą po prostu ją zaskarżyć do organu wyższego stopnia.
A ile było takich przypadków, że udało się, no nie chcę używać takich, no może spacyfikować jakiś rodzaj uciążliwego działania poprzez takie działanie organizacji? Pan wójt, proszę. myślałam, że pan...
Nie, zdarzają się...
Coś takiego się zdarzyło?
Tak,
czy to nie jest taka troszkę sztuka dla sztuki? Także my oczywiście apelujemy, żeby się w to angażować, ale efekt jest potem taki, że decyzje i tak są utrzymywane.
Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że my wydajemy także w uzasadnionych przypadkach decyzje środowiskowe dla różnych uciążliwych instalacji, przedsięwzięć i zdarzają się przypadki, kiedy decyzja ta jest odwołuje się społeczeństwo czy organizacja od tej decyzji do instancji drugiego szczebla. W naszym przypadku jest to generalny dyrektor ochrony środowiska. W przypadku, gdy decyzję wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, jest to SKO, czyli samorządowe kolegium odwoławcze. Ale ja uważam, że włączenie społeczeństwa już do postępowania administracyjnego w trakcie załatwiania tych spraw postępowań, dokumentów, powiedziałam, jest zbyt późne. To społeczeństwo powinno być znacznie wcześniej poinformowane o charakterze inwestycji, o lokalizacji i wtedy to prawo społecznego protestu czy niezgody dla danej inwestycji czy lokalizacji tej inwestycji jest dużo bardziej efektywne.
Pan się angażuje od lat, prawda? I co?
Ja chciałem tutaj, jeśli można, podać przykład właśnie takiego wpływu społeczeństwa na decyzje urzędników. Parę lat temu, kiedy decydowała się sprawa lokalizacji i przyszłej spalarni, jeszcze niezbudowanej, bardzo aktywny udział w tym procesie początkowym mieli mieszkańcy Wiślinki, mieszkańcy Przejazdowa. Byli praktycznie na każdym spotkaniu, bardzo dobrze się zorganizowali.
Bo oni nie chcieli spalarni
u siebie, bo mają
już hałdę.
Zebrali, ponad 3000 podpisów i pomimo... To jest moje zdanie. Pomimo tego, że to jest najlepsza lokalizacja, powiedzmy okolice portowe, okolice właśnie tutaj Żuław, że to jest najlepsza lokalizacja, zadecydowano, że spalarnia będzie na terenie Szadułek, która z wielu względów jest to lokalizacja nieprawidłowa.
Czyli to jest jakby dowód na to, że jak się ludzie zorganizują i jest siła w ludziach, to jest skuteczne. Tylko wiecie, tak sobie myślę, że jeśli jest tyle instytucji ochrony środowiska, jeśli są władze samorządowe, które wybieramy w tych wyborach, to ja bym oczekiwała raczej takiego działania, może czasem profilaktycznego właśnie po tej stronie, a nie, że to ma być tak, że my, mieszkańcy, mamy się teraz o to, koniecznie musimy się zorganizować, żeby zaprotestować, to wtedy ktoś coś zrobi.
Nie, to nie tak, pani redaktor, bo wiadomo, że instytucje i rządowe, i samorządowe służą społeczeństwu i one mają wykonywać swoje zadania z udziałem społeczeństwa. Na każdym etapie powinny w zasadzie, nawet jeśli to nie jest ustawowo zapisane, a jest taka możliwość i my mówimy o takiej możliwości prawnej, która pozwala ostatecznie już w ramach procedowania administracyjnego także odwołać się od decyzji, która została przez urzędników podjęta. To jest zupełnie inny etap, ale jest to możliwe.
Chciałabym zapytać pana Dawida Litwina, a pana kwestie chociażby tych ostatnich protestów, to czego nauczyły? Tych protestów przeciwko budowie żwirowni.
Czy na pewno nauczyły tego, że ten głos jest społeczny, jest bardzo ważnym elementem kształtowania chociażby wydawanej decyzji środowiskowej. Nauczyły takiej otwartości i też pokazały, że w tak uciążliwych inwestycjach my, samorządowcy, jesteśmy tak jakby między młotem a kowadłem. Tak? Z jednej strony rozumiemy społeczeństwo i to niezadowolenie, z drugiej strony mamy inwestora, któremu nie możemy, jeżeli przepisy prawa nie pozwalają blokować inwestycji, to nie możemy blokować rozwoju. Pani redaktor, tutaj też nam, samorządowcom, też się jeździ bardzo źle po tych dziurawych drogach, chociażby po transporcie kruszywa. Czy tak samo ten smród jest uciążliwy dla nas? My to też odczuwamy.
Ale no na szczęście, bo jakbyście tego nie czuli, to w ogóle byście nie widzieli, w czym problem.
Tak jest. Ale pani redaktor, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdzie z tych uciążliwych inwestycji można w przyszłości później też wyciągnąć bardzo dobre rzeczy dla społeczeństwa. Mamy największą biogazownię w Polsce, która znajduje się na terenie gminy Potęgowa i w tym roku skończyliśmy opracowywać dokumentację mówiącą o tym, że ciepło, które jest ciepłem odpadowym w biogazowni, będzie wykorzystywane na potrzeby ogrzewania miejscowości Potęgowo. Zmniejszymy emisję dwutlenku węgla do atmosfery i ciepło potencjalnie ciepło powinno być ciepłem tańszym dla mieszkańców Potęgowa. Także no tutaj też staramy się to łączyć.
A propos żwirowni, to rozmawiałam wczoraj telefonicznie z burmistrzem Skarszew, Jackiem Pauli, i on na przykład mówił mi, że on ma bardzo dobrą współpracę tam jest jedną z tych dużych żwirowni z właścicielem, bo właściciel się stara, dostarcza żwir, dostarcza tłuczeń, podobno nawet kopie studnie. No taka jest opinia burmistrza, nie wiem, czy wszystkich mieszkańców jest taka opinia, ale tak można
Pani
też, redaktor, nie?
Oczywiście, że tak można i ja też mam pozytywną współpracę z podmiotami, które prowadzą żwirownie, tak? Tylko tak jak mówię, no wśród tych czterech podmiotów jeden znalazł się nieuczciwy, dokonał przestępstwa i on wpływa na właśnie taką atmosferę społeczną, a nie na inną. No właśnie, to jest ta czarna owca, tak? Która psuje jakby tego typu inwestycje. Powiedzmy sobie szczerze, no przecież musimy drogi budować, domy chcemy budować, wszystko chcemy budować. Też nie mamy innej póki co technologii,
no tak,
które zastąpi nam
żywir. Chcemy jeździć, to prawda.
Wszyscy chcemy...
Mimo, że te ciężarówki jadą przez pańską gminę.
Też jadą przez moją gminę, ale zdaję sobie sprawę, że to jest na jakiś okres czasu, bo ten moment się skończy i mam nadzieję, że wszyscy będą z tego tytułu zadowoleni. Również ta droga, którą w tej chwili jeżdżą, również zostanie zmodernizowana i efekt będzie pozytywny.
Państwo piszą, wszyscy narzekają na inwestorów. No właśnie, nie chciałbym, żebyśmy odnieśli takie wrażenie, że wszystkiemu winni są inwestorzy. A co z mieszkańcami, którzy zimą palą śmieciami? I to jest też problem, tak? Tego palenia,
tak
tego wylewania.
Tak zwana niska emisja, tak.
Wylewania.
Ale ja chciałabym jeszcze wrócić do tych uciążliwych inwestycji i do inwestorów. Proszę Państwa, tak jak powiedział pan wójt, nie wszyscy inwestorzy są nieuczciwi i byłoby nie w porządku, gdybyśmy mówili o inwestorach jako tych trucicielach, tych, którzy spowodują uciążliwości. Absolutnie tak nie jest. Coraz więcej inwestorów rozumie, że aby rozwijać biznes, muszą być akceptowani społecznie, nie tylko ekonomicznie, ale także społecznie, czyli muszą mieć w pełni poparcie mieszkańców swojej instalacji, swojego przedsięwzięcia. Stąd bardzo chętnie i uczestniczą w pracach społecznych i działają na rzecz danego społeczeństwa. A ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o spalarnię odpadów. No są spalarnie odpadów, które są centrum kulturowym przy samych osiedlach mieszkaniowych, na przykład w Wiedniu. Tak? No właśnie, wszystko jest kwestią tak zwanych nowych technologii. Ja chciałabym jeszcze na końcu zaapelować do inwestorów, do przedsiębiorców o to, żeby jak najszybciej i jak najczęściej rozmawiali ze światem nauki, z parkiem naukowo-technologicznym, aby wprowadzać nowe instalacje.
Postawmy kropkę, pan Jarosław, zdanie i pani
przykład z Wiedniem jest nietrafny o tyle, dlatego że spalarnia w Wiedniu, instalacja to jest Mercedes w stosunku do tego, co tutaj jest projektowane. Także nie porównujmy instalacji w Wiedniu do tego, co w Gdańsku będzie.
Dziękuję bardzo. I pan radny,
ale jest to możliwe.
Jedno zdanie.
Jednym zdaniem
albo
chciałbym
dwa.
Powiedzieć taką kwestię, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza w skali roku około 1500 kontroli. I tak naprawdę niewielki procent, około 5-7% z tych 1500 kontroli to są te kontrole, w których stwierdzamy nieprawidłowości. Pozostałe zakłady funkcjonują poprawnie.
Na szczęście, chociaż już tutaj ustaliliśmy, że nie zawsze te, jak są nieprawidłowości, to nawet jak nie ma nieprawidłowości, to jest pewna uciążliwość. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. A byli z nami Danuta Makowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, pan Radosław Rzepecki, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, pan Jarosław Paczos, dziękuję, że pan przyjechał, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Błażej Konkol, wójt Trąbek Wielkich. Dziękuję. Dziękuję także panu Dawidowi Litwinowi, wójtowi Potęgowa. Dziękuję.
Dziękuję
do usłyszenia.
Dziękuję.
Agnieszka Michajłow.
Dziękuję.